Tomasz Łysakowski w naszym studiu.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Już się pan zdążył zmęczyć świętami, czy jeszcze nie?
Nie, oczywiście nie aż tak bardzo. No może dlatego, że u mnie święta wcale nie są bardziej męczącym okresem niż rok. Wręcz przeciwnie. Święta troszeczkę się odpoczywa. To znaczy nawet wliczając różne rzeczy, które trzeba święta zrobić, zakupić, no to tak naprawdę wychodzi w końcowym rozliczeniu, że i tak czasu jest znacznie więcej niż wtedy, kiedy człowiek cały czas musi pracować, jeździć i tak dalej. Ale to może kwestia takiego zawodu, gdzie jednego dnia jest się w Warszawie, a drugiego dnia w Rzeszowie.
No tak, bo powiedzmy tak, pan Tomasz to psycholog, coach, trener.
Bardziej prawda? Teraz trener jeżdżący po Polsce.
Trener jeżdżący po Polsce, no ale też spec od komunikowania się na przykład. A ja mam takie wrażenie, że jak drugi dzień świąt sobie tak siedzimy, wszyscy, no to już się zdążyliśmy troszeczkę i świętami zmęczyć, no i sobą nawzajem, czyli uczestniczącymi w tych świętach też się zmęczyć, czyli rodziną. No i mam wrażenie, że oczywiście jak ktoś się cały czas cieszy z tego, że spotyka się z rodziną, jest fajnie, no to dobrze, to tak powinno być. Tego oczekujemy, no, ale wiemy z praktyki, że nie zawsze tak jest. Jak już jesteśmy bardzo zmęczeni rodziną, to jak się zachowywać?
Nie, ja powiem tak. Dobrą wiadomością jest to, że coraz mniej dzięki narzędziom komunikowania takim jak tablety, coraz mniej się męczymy rodziną. Nawet wyszedł ostatnio taki odcinek South Parku o tym, jak to kiedyś ludzie spędzali czas w living room, czyli w tym salonie oglądając wspólnie telewizję, a teraz nawet jak ludzie siedzą w jednym pomieszczeniu, to okazuje się, że tata przy tablecie, mama przy tablecie, dzieci przy smartfonach i od czasu do czasu komunikują się na Facebooku czy Twitterze. Więc no, to było oczywiście pewne przerysowanie, ale okazuje się, że od pewnego czasu ludzie nawet spędzają czas w tym samym miejscu, mniej się komunikują. No, ideałem tutaj komunikacyjnym były czasy PRL-u, kiedy nic nie było, nawet w telewizji, na tych dwóch kanałach czasami w kółko leciał Jaruzelski, ludzie chcąc, nie chcąc właściwie musieli ze sobą rozmawiać. Natomiast jak popatrzymy sobie na dzisiejsze jakby wzorce komunikacji, to okazuje się, że rzeczywiście, zwłaszcza młode pokolenie, z roku na rok coraz mniej się komunikuje bezpośrednio, coraz bardziej przenosi się z tą komunikacją do sieci i nawet ludzie czasami siedząc w jednym pomieszczeniu łatwiej im coś sobie wysłać niż przekazać to sobie werbalnie.
A, czyli sytuacja, w której powtarzamy tak ciociu, tak ciociu, tak, ciociu. Na Facebooku piszemy do ojca, który siedzi w fotelu obok. Tato, wyekspediuj już ciocię. To jest możliwe, prawda?
Jest to absolutnie możliwe do przyjęcia i tak dalej. Gorzej, jeżeli nie napiszemy tego na, że tak powiem, w poufnej wiadomości, a ciocia też nas na Facebooku śledzi.
No tak, ciocia, to może być pewne ryzyko.
Ale to jest fajny trend, bo to się obserwuje, że każdy portal po jakimś czasie się jakby tutaj wyciera w oczach młodych ludzi, wtedy, kiedy mamy i ciocie zaczynają na nim być. Tak było kiedyś z naszą klasą, gdzie najpierw tam byli młodzi ludzie, potem tam były mamy i ciocie, a teraz nawet mamy i ciocie przeniosły się za młodymi ludźmi na Facebooka. Oczywiście młodych ludzi już, znaczy oni tam są na Facebooku, ale już szukają, nowych form komunikacji, które jakby sprawią, że jeszcze ciocia się w tym nie połapie.
Już mają nowe miejsca w każdym razie, to już wiemy.
A nie powiemy jakie, bo może ciocie słuchają.
No dobrze, ale jak sobie poradzić z taką sytuacją? No tak, wspólna Wigilia, pierwszy dzień świąt też wspólny. Cieszyliśmy się nawet, jak najbardziej, ale orientujemy się, że to jest bardzo uciążliwe, bo mamy kłopot porozmawiać z mamusią, z teściową, z ciocią,
nie, powiedziałbym,
z dziadkiem, z ojcem, to też
ja chciałem powiedzieć zaraz. To nie jest może kwestia tego, że aż taki mamy kłopot, bo jeżeli się spotkamy, to przez pierwsze 10-20 minut ludzie chętnie ze sobą rozmawiają. To nie jest tak, że my od tych środków komunikacji staliśmy się niemi w świecie rzeczywistym, tylko bardziej kwestia tego, że na ogół my się kontaktujemy w takich zwykłych naszych relacjach z ludźmi, którzy mają bardzo podobne zainteresowania, mają podobną pracę co my. To znaczy, jeżeli przeciętny człowiek, na przykład żyjący w mieście, właśnie wśród swoich znajomych ma osoby o podobnych zainteresowaniach i podobnym profilu zawodowym. I teraz jak my wracamy do rodziny, to najczęściej ta rodzina, no nawet jeżeli to jest rodzina na poziomie, to bardzo często jej profil zawodowy, zainteresowanie i tak dalej tych ludzi są zupełnie inne niż nasze. I my w sumie możemy sobie chwilkę poplotkować o tym, co ten szwagier zrobił, albo czy siostrzenica to już wyszła za mąż i za kogo, ale
albo
po
kiedy
jakim,
wreszcie wyjdzie.
Tak, albo kiedy wreszcie wyjdzie, ale w sumie to po jakimś czasie nas to nudzi, dlatego że to nie są ludzie dla nas aż na tyle interesujący, jak nasi przeważnie znajomi, których sobie dobieraliśmy. Rodziny się nie wybiera. Więc po jakimś czasie rzeczywiście, ale tu z obu stron prawdopodobnie, no chyba że ciocia jest bardzo nachalna, z obu stron po jakimś czasie jest mniejsza chęć tej komunikacji, więc my się trochę wymienimy spostrzeżeniami, jesteśmy uprzejmi, przez pół godziny albo godzinkę sobie porozmawiamy, a potem, jeżeli ciocia ma odrobinę przyzwoitości, to sama się spakuje.
Oj tak, tylko tak się zastanawiam, bo ja od razu zacząłem z punktu widzenia kogoś, kto ma do czynienia z ciocią, a nie chciałby być może mieć, albo się zorientował.
A ciocia to słucha?
Nie, na pewno nie. Celowo neutralny dla mnie przykład wybrałem. Ale tak się zastanawiam, a w sobie nie szukam, że ja mogę być jakimś problemem. I to jest też bardzo charakterystyczne. Piekło to inni, jak ktoś mądry powiedział,
tak,
prawda?
Ale... Ja rozumiem, natomiast chodzi o to, że ja cały czas mam wrażenie, że my trochę oczywiście wyolbrzymiamy, że faktycznie nasi dziadkowie jeszcze żyją, jeżeli ktoś jeszcze ma dziadków, to ci dziadkowie żyją w takiej kulturze słowa. Czyli w tym momencie ewentualnie kulturze telewizji, ale do jednego się to sprowadza. Siedzi przed telewizorem, telewizor jest włączony albo wyłączony i się ludzie ze sobą komunikują. I tak święta wyglądały tradycyjnie polskie. To znaczy tutaj dominowała telewizja. Ale dzisiaj właśnie przez to wejście nowych technologii, no telewizja od kilku lat, jest to taki stały trend na całym świecie, telewizja traci oglądalność. Nawet mimo tego, że pojawiają się te wszystkie kanały tematyczne i tak dalej, ludzie przestali już oglądać telewizję razem. Każdy ma w pokoju własny telewizor. Ja w swoim domu rodzinnym, moi rodzice mają duży dom, w którym nikt nie mieszka oprócz nich, no bo w sumie dzieci się wyprowadziły już do miasta. Ale obserwuję, że mama i tata mają dwa wielkie pokoje. W każdym pokoju jest telewizor i co ciekawe, każde z nich ogląda telewizję oddzielnie, nawet jeżeli oglądają to samo.
Poważnie?
Tak, coś, co mnie dziwi, może to się bierze z tego, że mama ma gorszy słuch niż tata, więc tata jak ogląda, to wyłącza dźwięk, a z pokoju mamy dochodzi akurat ten dźwięk, który by chciał słyszeć.
Albo SMS-em przycisz z pokoju do pokoju.
Oj, wątpię, że mama usłyszała SMS-a. Nie, ale to rzeczywiście ja tak troszeczkę tutaj przesadzam. Natomiast zdarza się, oczywiście przez większość czasu oglądają różne rzeczy na swoich telewizorach, natomiast rzeczywiście zdarza się czasami, że oglądają to samo i wtedy efekt jest rzeczywiście pocieszny. Bo kiedyś rozmawialiby o tym, co oglądają. Dzisiaj oglądają w samotności.
A jest sposób na przykład, jak już ktoś naprawdę nam zalazł na skórę, powiedzieć tak delikatnie, jak tylko można, żeby nie obrazić, ale żeby jednak pojechał sobie?
No, to wszystko zależy od tego, jaki poziom tolerancji jaki poziom zrozumienia aluzji ma ta druga strona i tolerancji na takie zachowania. To znaczy, że czasami taka ciocia może być tak delikatna i tak rozumieć aluzję, że bardzo się obrazi nawet za najdelikatniejszą, bo zaraz ja tutaj jadę z tak daleka, a tutaj mnie tak traktują. No i też oczywiście zależy od tego, skąd ta osoba przyjechała. Jeżeli przyleciała do nas z Australii, to ciężko tak zasugerować, że ciociu, może chociaż masz bilet dopiero za 3 dni, to może jedź już do hotelu. No, więc tutaj oczywiście, jeżeli zaś ktoś
nie
przyszedł...
Nie ma dobrego, nie ma złotego środka.
Nie ma złotego środka, bo pamiętajmy, że tutaj osoba, która do nas przyjeżdża, może mieć zupełnie inną potrzebę tego widzenia nas, niż my tej osoby. To jest właśnie problem wielu ludzi, że jakby te relacje są często asymetryczne. Ktoś mówi, ktoś kogoś kocha, ktoś kogoś kocha mniej, albo wcale. I teraz jasne jest, że może w rodzinach to po prostu to jest przywiązanie. No tak jest niesymetrycznie bardzo często w relacjach rodzice, dziadkowie, dzieci. Co to znaczy? Że nie powiem, że rodzice bardziej kochają dzieci niż dzieci rodziców, bo to oczywiście nieprawda, natomiast tam potrzeba kontaktu jest troszeczkę inna. Czyli chodzi o to, że dzieci na ogół mają większe potrzeby kontaktu w ramach grup rówieśniczych, a potem z własnymi dziećmi, niż mają potrzebę kontaktu z własnymi rodzicami, jeżeli wszystko jest w porządku. Ja nie mówię o sytuacji, kiedy rodzic jest chory albo coś się dzieje. Rodzice na ogół też mają większą potrzebę kontaktu z własnymi dziećmi. No to jest biologiczne. biologicznie, ewolucyjnie uzasadnione, jakby baliśmy zawsze najbardziej o własne potomstwo historycznie. No i teraz pojawia się taki problem, że właśnie jak się obserwuje, kto częściej do kogo dzwoni, jeżeli oczywiście wszyscy są zdrowi, bo wiadomo, że jak ktoś jest chory, to jest no, zaburzony jakby, to okazuje się, że rodzice częściej dzwonią do dzieci niż dzieci do rodziców. Rodzice chcieliby, żeby dzieci więcej czasu spędzały w domu niż dzieci chcą spędzać w domu. No to już się zaczyna w wieku 100 lat, kiedy rodzice są sfrustrowani. I potem to oczywiście wchodzi dalej. No i teraz jasne jest, że dziecko wpada na 2 dni do domu. No rodzic chciałby, żeby to dziecko w tym domu rodzinnym siedziało przynajmniej tydzień. Z drugiej strony, jak rodzic przyjedzie do dziecka, to też dziecko może już po pewnym czasie odczuć zmęczenie. A rodzicowi tak fajnie z tym dzieckiem się jest, że nie bardzo chce się ruszać.
Ale to w takim razie ta różnica, ta rozbieżność jest naturalna. No.
Ta różnica jest absolutnie naturalna. Psychologowie ewolucyjni już dawno to zbadali. No ona wynika właśnie z tego, że gotowość ludzi do poświęcania się dla własnych dzieci jest naprawdę olbrzymia. Znacznie większa niż dla małżonków, dla rodzeństwa, czy nawet dla rodziców własnych. No bo te dzieci noszą ich geny jakby w przyszłości. No to się obserwuje w świecie zwierzęcym, ale tutaj także się to obserwuje, jeśli chodzi o kontakt. Co nie znaczy, że ludzie nie chcą kontaktować się z własnymi rodzicami. Natomiast chodzi o to, że ich poświęcenie, chęć kontaktu i tak z własnymi dziećmi jest znacznie, znacznie większa.
Tak, pamiętam w latach 90. furory robiły takie książeczki z poradami na każdą okazję. Bardzo często tam się pojawiały, bo w różnych odmianach te porady były. Zawsze była jedna taka najbardziej zwarta. Zadzwoń do matki.
Tak, bo oczywiście, tak, bo matka przeważnie ma bardzo dużą potrzebę tego, żebyśmy się kontaktowali. My od czasu do czasu, gdy matka długo się nie odzywa, to i my odczujemy taką potrzebę, ale na ogół jest ona po prostu po stronie dzieci mniejsza. Bo uwaga dzieci, jeżeli już mają własne dzieci, się kieruje właśnie w tę stronę.
A co zrobić w takich sytuacjach, kiedy no na przykład wśród gości, którzy do nas zawitali w święta, jest ktoś o jakichś bardzo silnych przekonaniach politycznych i przy każdej okazji będzie nam opowiadał, jak to jest. A nie chcę już sugerować, jakie poglądy, żeby nie było, że tylko w jedną stronę spoglądam.
Nie, no jasne, bo tutaj można najprzeróżniej trafić. Natomiast
prawda. No, ale on nas tą polityką będzie podtruwał. Każdą potrawę, każde życzenia, każdą rozmowę.
No cóż zrobić? Przeczekać. Najgorsze, co można robić, to zacząć dyskutować, bo wtedy na 100% będzie kłótnia. Zresztą tutaj poglądy polityczne to jest coś, co jak się robi na przykład w tak szeroko rozumianych technikach sprzedaży, obsługi klienta i tak dalej, czym ja się na co dzień zajmuję, to mówi się, że to jest taki moment, to poglądy polityczne, religijne i to jakiemu zespołowi piłki nożnej kibicujemy.
To się starannie omija, tak?
To się absolutnie omija, dlatego że tam, no nawet jak się prawie w 100% tak trafi komuś. To niestety pozostaje ten 1%, a jak pokazuje przykład choćby Kaczyńskiego i Ziobry, czy najprzeróżniejszych innych polityków, na tym 1% można spokojnie się wyłożyć i mieć największy konflikt. Więc pamiętajmy, że tutaj normalnie sami nigdy nie powinniśmy wchodzić na politykę. Nawet jakbyśmy wiedzieli, że generalnie wujek jest, generalnie ma te same poglądy, to lepiej to omijać, dlatego że bardzo łatwo trafić tam z oceną jakiegoś polityka, która jest ryzykowna. Aczkolwiek z drugiej strony, no niestety czy stety, ta polityka, jak już nie ma żadnych innych wspólnych tematów, to ta polityka w jakiś sposób zupełnie naturalnie wchodzi. Dlaczego? Dlatego, że ludzie najczęściej rozmawiają o tym, jak już się spotykają, no najpierw o tym, co się dzieje w ich życiu albo w życiu ich krewnych. Ale jak się może się okazać, że po pół godziny czy godziny już tematy wyczerpane, a my jeszcze powinniśmy przynajmniej kurtuazyjnie ze 3 godzinki posiedzieć z ciocią albo wujkiem. No i wtedy rzeczywiście człowiek wędruje myślami do tego, co widzi w telewizji. No a w telewizji widzimy głównie gwiazdy różnego rodzaju i polityków. I teraz gwiazdy, to może się okazać, że się ciocia i wujek nie wiedzą, co to jest Lady Gaga na przykład, ale za to na pewno wiedzą, kto to jest, nie wiem, na przykład Hoffman, Tusk czy Kopacz. i w tym momencie można sobie porozmawiać. Natomiast tutaj zawsze lepiej rozmawiać jeszcze ewentualnie, jak już wchodzimy na politykę, to na tematy lekkie, czyli personalne, bo można się łatwo zgodzić, że polityk X, Y, Z, bez względu na opcję polityczną, nam przyznają rację, to kradnie, prawda?
Natomiast tak, czy, jakoś tak, tak łatwo tak, przychodzi tak, do
właśnie.
Polaków.
I to właściwie...
I przechodzi no, przez
tak,
gardło.
Przechodzi. Tak. Natomiast gorzej zacząć rozmawiać na tematy światopoglądowe, czyli na przykład, czy podatki powinny być wysokie, czy niskie i dla kogo wysokie, dla kogo niskie, czy z drugiej strony, nie wiem, na przykład aborcja powinna być legalna, albo małżeństwa dla gejów, więc chodzi o to, że jak zrobimy takie tematy, jak wejdziemy, to rzeczywiście prawdopodobieństwo pokłócenia się na tematy ideologiczne, światopoglądowe jest już bardzo duże.
Mam taką lekturę, która mnie ostatnio bardzo zainteresowała, rozpaliła wręcz. To w Stanach była w ubiegłym roku książka numer jeden, według New Yorkera na przykład, no wielu periodyków. Myślę o prawym umyśle Jonathana Haidta, który udowadnia, że no niestety, ale jak wchodzimy w te tematy związane z moralnością, etyką, no to tam rozumu jest bardzo niewiele, a bardzo dużo emocji. No, tak. Cały ten mechanizm opisuje na najrozmaitszych przykładach, ale mi to uświadomiło, że być może ja też bardziej ulegam emocjom.
Oczywiście.
Niż tutaj nawiązuję do rozumu, na ile to w moim przypadku możliwe. No bo niestety też jestem homo sapiens i też jestem jakoś skonstruowany. No ale o taką refleksję to pewnie trudno przy świątecznym stole.
Nie, no ale z drugiej strony pamiętajmy, że wielkich konfliktów przy świątecznym stole też nie będzie na ogół, dlatego że ludzie są najedzeni. A jak ludzie są najedzeni, to na ogół nie są skorzy do konfliktów. To znaczy, no, zjedzenie dużego posiłku na ogół gwarantuje, że będziemy spokojniejsi, bardziej wyluzowani i tak dalej. Oczywiście nie znaczy to, że jak nas coś bardzo nie wkurzy, to się nie uniesie. Po prostu jest mniejsza szansa na to. Ale tutaj jak mówimy sobie o poglądach politycznych, to jest ciekawy efekt. To już dawno temu Steven Pinker w książce Tabula Rasa między innymi podsumował badania, że z badań wynika na dziś dzień, że raczej poglądy polityczne absolutnie nie są racjonalne. Wynikają z emocjonalnych rzeczy. Okazuje się nawet, że częściowo są dziedziczne. To znaczy nie są dziedziczne zero-jedynkowo, tak jak u Mendla kolor groszku. To znaczy, że jak konserwatysta się zwiąże z konserwatystką, to nie jest wcale powiedziane, że na 100% będą mieli konserwatywne dzieci. Może się od czasu do czasu liberał trafić, zwłaszcza w pewnym wieku. Tu wiek o wiele bardziej...
Pan mówi lewak lepiej, bo liberał to w Stanach Zjednoczonych
tak, właśnie
byłby
tak.
Tym samym.
Okej, no ale tu jakby tutaj patrząc na... Okej, dobrze, niech będzie lewak. Natomiast bardziej mi chodzi o to, że jak popatrzymy sobie na poglądy polityczne, to poglądy polityczne u nas przede wszystkim korelują z tym, jaki jest status danej osoby. Co to znaczy? To znaczy... status i praca. To znaczy, że jeżeli ktoś będzie pracował na przykład w urzędzie, to istnieje duża szansa, że jednak będzie zwolennikiem wysokich podatków. Jeżeli będzie prowadził własną działalność gospodarczą i te podatki, ja mam tak teraz, i te podatki na ogół płacił z własnej kieszeni i no, co miesiąc robiąc przelew, to bardzo trudno być lewakiem gospodarczym w takiej sytuacji.
Ale to,
i tak dalej.
Ale to też niekoniecznie tak.
Nie, mówię czysto teoretycznie.
Bo jakby się przyjrzeć zwolennikom Korwin-Mikke, to często to są młodzi ludzie...
Oczywiście.
Na umowach śmieciowych. No nie powiem, że w gimnazjum, bo już nie chcę z tą gimbazą.
Nie, ja nie mówię, że na umowie śmieciowej nie można...
To by naruszało jakby to ten sposób patrzenia.
Dlaczego?
Prawda?
Jeżeli młody człowiek jest na umowie śmieciowej, to on w tym momencie ma bardzo mocną podstawę do tego, żeby być zwolennikiem Mikkego. Najtrudniej być zwolennikiem Mikkego komuś, kto będzie na przykład na tej umowie na czas nieokreślony. Już w tym momencie ma tak zwaną stabilną sytuację, jeszcze najlepiej w firmie państwowej, co okazuje się jest marzeniem w znacznej części Polaków. Natomiast tutaj... Tak, natomiast tutaj jak ktoś tej stabilizacji pragnie, to na ogół na Mikkego nie będzie głosował. Młodzi ludzie, jeszcze w gimnazjach czy innych, im się wydaje, że świat zwojują. No i oczywiście tutaj łatwiej być zwolennikiem bardzo, bardzo liberalnych rozwiązań, liberalnej partii gospodarczo. No, po prostu.
Ostatnio mnie bardzo rozbawiła taka dyskusja, który film najlepiej oddaje poglądy członków nowej prawicy i najbardziej jakby ilustruje idealny świat. I bardzo mnie rozbawił ktoś, kto wpisał, że że takim filmem, a właściwie serialem, to jest Walking Dead.
No może...
Idealny świat oczywiście. Bez ZUS-u.
Bez ZUS-u, oczywiście. Nie, nie, nie. Natomiast my tutaj, wiadomo, tak się różne rzeczy miesza, natomiast najczęściej jakby tutaj, jakbyśmy już weszli na problemy polityczne, to w Polsce nie jest problemem, nie wiem, nawet wysokość podatków, tylko jak to się mówi, sposób ich gospodarowania.
No, dokładnie. I tu się zgadzamy tak, 100%.
I zawsze można oczywiście do takiego pierwiastka dyskusji ściągnąć i zgodzi się i zwolennik Lewicy, i Korwina Mikkego.
Ale proszę bardzo, zilustrowaliśmy to, jak można jednak o polityce pogadać, a się nie wiem, nawet jakoś tam podzielić. A wychodzi na to, że
nie, bo teraz jak
widzimy wspólnie pewne rzeczy.
Tak, natomiast pamiętajmy, że a propos tych rzeczy właśnie z emocjami. Nasze poglądy polityczne są najczęściej uwarunkowane. No jednak rolą społeczną, którą robimy, naszym zawodem, tym jak wykonujemy daną działalność. Właśnie co ciekawe, ludzie na umowach śmieciowych będą znacznie bardziej gospodarczo liberalni niż ludzie na umowie, czy nawet nie pracujący jeszcze, studenci, niż ludzie pracujący na umowy na czas nieokreślony, najczęściej w administracji i tak dalej. Już nie mówiąc o prowadzeniu własnej działalności, gdzie wcale nie trzeba być zwolennikiem wtedy Mikkego, tylko po prostu gospodarności. Natomiast jak patrzymy sobie, to drugi czynnik to są emocje. Otóż ludzie mają różną potrzebę tak zwanej otwartości na nowe doświadczenia, bo my tutaj mówiliśmy tylko o gospodarce. A otwartość na nowe doświadczenia to jest taka cecha, z którą troszkę się rodzimy, a potem jeszcze nam się zmniejsza z wiekiem. To jest taka cecha, gdzie ona wychodzi w takich kwestionariuszach psychologicznych i raczej jest niezmienna z dnia na dzień, natomiast zmniejsza się z wiekiem. Czyli wiadomo, że w wieku nastu lat ludzie chętnie eksperymentują z różnymi środkami. W wieku kilkudziesięciu lat już niechętnie. Nawet w wieku, czy jak ja teraz mam 30 parę lat, to już widzę, jak patrzę na siebie, co robiłem w wieku 19 lat, to włosy stanęły mi na głowie, gdyby miało co stanąć. Ale chodzi o to, że ta otwartość na nowe doświadczenia sprawia, że ludzie są lewicowi bądź prawicowi w sferze światopoglądowej. To nie ma, co wskazują badania, to nie ma na poziomie korelacji, niewiele ma wspólnego z ekonomią. Akurat się tak złożyło, że pewne partie są u nas ekonomicznie liberalne i konserwatywne gospodarczo, czy konserwatywne światopoglądowo. Natomiast chodzi o to, że ten czynnik, otwartość na nowe doświadczenia, to jest właśnie czynnik, który sprawia, że my jesteśmy za pewnymi rozwiązaniami ideologicznymi. I mówię, że tutaj z gospodarką to może mieć coś wspólnego, może nie, natomiast to jest taki trend. To znaczy, że im osoba jest starsza, tym prawdopodobnie będzie obyczajowo bardziej konserwatywna. Im osoba jest młodsza, tym bardziej będzie otwarta. Oczywiście nie znaczy to, że za 30 lat będzie bardziej otwarta dalej, natomiast chodzi o to, że jest to taki trend. No i tutaj możemy się znacznie łatwiej pokłócić z ciocią, bo jest też statystycznie większa szansa, że młody człowiek będzie, teraz to już może nie na palikot, ale na Mikkego głosował, a babcia, że będzie słuchała Radia Maryja. Więc tutaj chodzi o to, że albo na przykład z drugiej strony będzie zagorzałą komunistką, chociaż to już pewnie rzadko.
Sądząc po sondażach,
tak. Natomiast o co chodzi? Chodzi o to, że tutaj rzeczywiście można się pokłócić, bo pamiętajmy, że tutaj przebiegają te główne problemy ideologiczne, a badania wskazują, że Polacy o wiele częściej kłócą się kierując ideologią niż gospodarką.
Ale myśmy w tej rozmowie w praktyce chyba udowodnili, jak tak patrzę po czasach, ile o czym rozmawiamy, że ta polityka to ciągnie, zasysa.
Oczywiście,
żeby tam
ale
wejść.
To nie. No
Wigilia, nie Wigilia. Jesteśmy w świadku, gdzie emocje rządzą i fajnie jest.
Nie, jasne. Natomiast pamiętajmy, że tutaj można oczywiście rozmawiać o rzeczach neutralnych, ale pamiętajmy, że na ogół rzeczy emocjonalne bardziej skupiają naszą uwagę. To tak jakbyśmy siedzieli przed telewizorem. Wróćmy do tego telewizora, bo w internecie to już w ogóle sobie media wybieramy. I klikamy. Na pierwszym kanale się kochają i rozmawiają spokojnie. Na drugim też. Na trzecim wyzywają się albo biją. Gdzie zatrzymamy?
Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. Przypomnę, naszym gościem jest Tomasz Łysakowski.